Mamy środę, minęła godzina 20. Witam Państwa bardzo serdecznie po długiej wakacyjnej przerwie. Ewa Szyndler, dobry wieczór. Program z rodziną mi do twarzy. Czas zacząć kolejny, mam nadzieję, owocny rok naszych spotkań. Bardzo miło mi powitać w studiu moich wypoczętych, zrelaksowanych, powakacyjnych gości. Taką przynajmniej mam nadzieję, a że przynajmniej większość może jest w takim stanie, ponieważ dzisiaj taki będziemy mieć temat. Proszę Państwa, temat brzmi, czy można nauczyć się odpoczywania, zanim wpadniemy w wir obowiązków szkolno-zawodowych, który potrwa do końca czerwca przynajmniej dla większości, to może warto się zastanowić nad sposobami regeneracji, nad taką umiejętnością łapania chwil dla siebie, dla rodziny, po prostu umiejętności czegoś, co nazywamy ładowaniem akumulatorów. W studiu Radia Doksa są pani Anna Sokół. Dobry wieczór, witam panią.
Dobry wieczór.
Jest pani Justyna Sopa.
Dobry wieczór.
Tomek Bystrzycki, witam
Dobry
cię serdecznie.
Wieczór, witam.
I nasi eksperci, psycholog Wacław Mitoraj, witam cię Wacku. Dobry i doktor Mirosław Małowski, lekarz, witam pana serdecznie.
Witam, pięknie.
No i w tym gronie, proszę państwa, porozmawiamy sobie, jak to z tym odpoczywaniem jest, ponieważ program nazywa się Z rodziną i do twarzy, to też myślę dużo miejsca poświęcimy takiemu kontekstowi rodzinnemu, bowiem chyba nasza forma, i mam nadzieję, że państwo się z tym zgodzą, ma wpływ na całą resztę naszej rodziny, zresztą pewnie forma każdego z członków rodziny. Ale o tym, do tego myślę, dojdziemy. Cóż prostszego mówią? Położyć się na trawie, odpocząć, myśleć sobie o niebieskich migdałach, regenerować. Jak się okazuje, nie każdy to potrafi, nie każdy ma też taką potrzebę znajdowania takich chwil. Tak więc pierwsze moje pytanie, czy odpoczywanie jest umiejętnością, której można się nauczyć i która może zaniknąć, jeśli nie jest używana? Czy państwo mają jakieś refleksje na ten temat? Jak to z tym odpoczywaniem jest?
Mamy naturalne rytmy, do których nas przyzwyczaja przyroda, w której żyjemy, natura, w której żyjemy. No i gdybyśmy korzystali z tych rytmów, do jakich nas ona przygotowała, byłoby wszystko w porządku. Noc śpimy, dzień jesteśmy aktywni, co godzinkę mniej więcej robimy sobie małą drzemeczkę, żeby mózg mógł odpocząć. Tak, nakręcamy się do godziny 17, potem przygotowujemy się do snu. No, ale niestety cywilizacja nam to wszystko pozmieniała. W związku z tym nie możemy odpoczywać zgodnie z rytmami
pytanie,
natury.
Czy odpoczywanie jest umiejętnością, czy jest sztuką wręcz być może w takiej sytuacji?
No jeżeli nie możemy zgodnie z naturą, to musimy się jakoś nauczyć inaczej.
Ale co, wbrew naturze? Czy funkcjonujemy wbrew naturze? Żyjąc tak, jak żyjemy?
W obecnych czasach, tak. Ja uważam, że jednak wbrew naturze. Ponieważ jest, ja obserwuję przynajmniej tak wokół mnie taką gonitwę, taki pęd. Życie tak szybko biegnie i tak my wszyscy jakby wkręciliśmy się tak bardzo, że autentycznie mam wrażenie, że żyjemy wbrew naturze. I to się i tak wcześniej czy później odbija na nas negatywnie. Niektórzy z nas już doświadczyli tego, że coś się wydarzyło i coś spotkało nas takiego, co daje nam później takie czasami jest pomarańczowe na światło, a czasem to jest od razu zielone, od razu czerwone. Przepraszam, od razu jest stop. Dlatego, że my po prostu nie słuchamy swojego organizmu, nie potrafimy już żyć ani w zgodzie właśnie z naturą, ani z własnego organizmu też nie słuchamy. A to jest niestety taka maszyna, która się, jak nie będzie odpowiednio właśnie oliwiona w czasie tego wypoczynku, to się po prostu wcześniej czy później zepsuje.
No ale nie jesteśmy w stanie przystosować się do warunków, w jakich żyjemy. Skoro nie możemy żyć w zgodzie z naturą, to czy jednak nasze organizmy i umysły nie mają takiej możliwości, bo przecież byśmy nie przetrwali chyba.
I przystosowujemy się, tylko niestety negatywnie. Wychodzi na to, tu pan psycholog właśnie uprzejmie akceptuje, że adaptujemy się do patologicznych warunków. I wtedy ta wielozadaniowość, która czeka każdego z nas, któremu szefowie sprzyjają nasi, którzy dają nam wycisk w ciągu dnia, jakby to powiedzieć, podnoszą nam poprzeczkę, ale przy okazji obniżają próg pobudliwości. Próg pobudliwości obniżony, nazywa się to bodaj objaw habituacji.
Tak.
Ale to co to znaczy?
To znaczy, że na mały bodziec reagujemy wygórowaną reakcją. I tu zaczyna się psychosomatyka. tu zaczyna się ta spirala, która prowadzi w kierunku nerwicy, w kierunku depresji i tego mamy coraz więcej. I więc bardzo ładnie, pani redaktor, powinniśmy się nauczyć, jak to w nerwicy behawioryści mówią, nauczyć nerwicy i oduczyć nerwicy. Dokładnie tak. I to, że się adaptujemy i że uważamy to za normę, to jest ciężka patologia. Potem ze wszystkimi tymi dolegliwościami przychodzimy do lekarza.
Jak to jest u pozostałych moich gości? Została jeszcze pani Ania i Tomek Bystrzycki. Na razie nic nie mówią.
Ja tylko tak słucham pana doktora i kiwam głową. Dlatego, że tak jakbym słyszała o sobie kilka lat temu. Wykonywanie pracy na polecenie. Tak naprawdę awans od stanowiska kasjera do stanowiska dyrektora hipermarketu w ciągu kilku lat dzięki swojej pracy niejako spowodował prawie wszystkie dolegliwości, o których pan doktor powiedział. Później
z tą osłabioną nerwicą na czele, bo ja rozumiem, to jest królowa chyba.
Tak. Doszły do tego zaburzenia autoimmunologiczne, które gdzieś się ujawniły po drodze. No i właśnie wtedy przyszedł taki moment przystopowania i stwierdzenia, że jednak pęd, praca to nie wszystko.
Czy dalej się nie da?
Dalej się nie da po prostu, dokładnie.
Próbowała pani odpoczywać, czy też był taki stan, że owszem, kładziemy się na tej pięknej, zielonej łące obsypanej kwiatami, niebo nad nami, ptaki dookoła, jakiś piknik, dzieci i tak dalej, a w środku po prostu aż wszystko buzuje i się okazuje, że się nie da, po prostu się
ja
nie da.
Ja przypominam sobie jedną rzecz. Jechaliśmy na urlop z mężem i trzymałam służbowy telefon przy uchu. I mówię do męża, obiecuję, że jak tylko granicę z Czechami przekroczymy, to ja wyłączę telefon. Tak? Niestety za chwilę kolejny telefon. Mój mąż po prostu wyciągnął mi telefon z ręki i tak jak jechaliśmy, tak w pole kukurydzy mi go rzucił.
Super.
Mówi, masz urlop, dadzą radę bez ciebie.
Już takie półdrastyczne zwrotki
się zaczynają. Tak, ale to były moje najszczęśliwsze 2 tygodnie urlopu.
Tomek, ja tak patrzę na ciebie, mam wrażenie, że jesteś cały struchlały, żeby gdzieś Magda nie słuchała i nie powzięła pewnych
podpowiedzi. Nie wiem, czy bardziej się bać żony, czy bać się szefa. No bo tak niestety brutalnie to wszystko wygląda, że ten pracoholizm rzeczywiście ma miejsce. No, my z żoną jeszcze mamy to dodatkowe upośledzenie, nazwijmy to, że oprócz życia zawodowego, które aktywnie prowadzimy, naukowego, które próbujemy wdrażać, trójki dzieci, które posiadamy, to jeszcze sobie prowadzimy stowarzyszenie i świetlice dla dzieci. I tak oczywiście sami się w to wpędziliśmy. Ja przyznaję szczerze, że to z ostatniego czasu potrafię bardziej do wszystkiego podchodzić już łagodnie, w sensie nie biorę wielu rzeczy już do siebie. I nie chodzi o to, że nie traktuję ich poważnie, czy je olewam, ale ja widzę, że na niektóre już nie mam wpływu i one przerastają moje zmęczenie i przerastają moje wypalenie i uważam, że to, jak ja potem funkcjonuję, do czego, tak jak mówiłaś, dojdziemy w rodzinie, no ma tak negatywny wpływ na funkcjonowanie naszej rodziny potem i mojego otoczenia i postrzegania mnie też potem przez środowisko, gdzie zawsze byłem człowiekiem raczej radosnym, uśmiechniętym, pełen towarzystwa, no to teraz widzę już między 30 a 40 rokiem życia, no już się powoli zaczyna nerwus, frustrat, bardzo szybko wybuchający i to autentycznie widać.
No właśnie, bo chciałam zapytać, jaką cenę przyszło ci zapłacić za tę już mądrość, którą posiadłeś?
To znaczy cenę wysoką, powiem, do tego też może dojdziemy, głównie takim dla mnie, bo dla pani to był ten telefon, który pani wyrzucili przez okno, nie? Mnie telefonu nikt nie wyrzucił, aczkolwiek z żoną miałem bardzo wiele już trudnych rozmów, które musieliśmy przeprowadzić. Głównie chodziło właśnie o relacje małżeńskie, które niestety potem są odsuwane ze względu na pracę, zmęczenie i tak dalej, ale dla mnie takim potężnym bardzo zastrzykiem były relacje z moim najstarszym synem, teraz ze średnim, no bo to jest najstarszy, ma 5,5, średni 4 będzie miał, które po prostu ja byłem w szoku, jak moje dzieci reagują na moje zachowanie, które ja po pracy, po 12 godzinach czy 14 nocki, po tym przemęczeniu przynoszę do domu, jak fuknę, ryknę i powiem szczerze, jak od 3 miesięcy czy 4 zmieniłem trochę, bo nie mówię, że dużo, ale już siebie w podejściu do dzieci, nie przenoszeniu tego z pracy do domu i tego zmęczenia i właśnie uczeniu się tego odpoczywania, to ja zauważyłem, jak bardzo zmieniły się nasze relacje z dziećmi moimi. To był dla mnie taki właśnie szok.
Ja ciekawa jestem, czy...
Bardzo przepraszam, odpoczywania nie powinniśmy się uczyć. Jest,
no
to,
właśnie, bo to, jest,
jest to naturalne, że powinniśmy go spontanicznie umieć. Tylko tak, żeśmy się zaadaptowali do patologii, że szukamy relaksu. Jedni szukają relaksu w alkoholu, inni szukają relaksu w jedzeniu, jeszcze inni pójdą po prostu po tabletki psychotropowe, a inni powiedzą i przyjdą po rozum do głowy i powiedzą, musi mnie ktoś nauczyć się relaksować. I takim właśnie warsztatem jest warsztat psychologiczny, gdzie nauczymy naszych pacjentów, prawda, w jaki sposób postępować ze stresem, jak sobie ze stresem radzić, prawda, bo to jest fatalne.
Ale słuchajcie, tak porządkując jakby to, czy to, że złapiemy się na takim stanie, że nie potrafimy odpoczywać, bo to, że dobrze jest odpoczywać, że odpoczynek nam jest niezbędnie potrzebny, no to umówmy się, to wiemy. Nawet się możemy postarać, żeby sobie zapewnić taką sytuację, żeby odpocząć. Taka sytuacja przychodzi i właśnie obserwujemy, że coś tutaj jest nie tak. Czy to jest już takie, nie wiem, światło, co? Pomarańczowe? Czerwone?
Czerwone. Już czerwone. Te, które nam się palą tutaj. To są właśnie, to jest światło ostrzegawcze, że wprowadziliśmy się w taki korkociąg, że generalnie rzecz biorąc grozi nam po prostu,
a jeszcze się zastanawiam.
Psychosomatyczny albo depresja.
Bo mówi pan, że to jest taką umiejętność, którą my naturalnie powinniśmy mieć. Czyli co? Przekazujemy sobie te patologiczne wzorce gdzieś w rodzinie?
No to nie tylko to. No to rzeczywistość wymusza na nas. W momencie, kiedy idziemy do szkoły, to już zaburzany jest nasz naturalny rytm, z którym przyszliśmy na świat. Rytm aktywności i odpoczynku. Dlaczego?
Nie pójdą rano do szkoły, bo powiedzą, że nie będą rytm zaburzać.
Nauczyciele, którzy to rozumieją, widzą, w jaki sposób reaguje klasa, co się dzieje, wprowadzają ćwiczenia śródlekcyjne. One są bardzo ważne. Nie o to chodzi, żeby dzieci utrzymywały aktywność. No właśnie, ale kiedyś było to powszechne, prawda? Można do tego wrócić. I to jest tego typu działania uczą również dzieci odpoczywać, że tę aktywność trzeba dzielić na porcje, które są przedzielone tym momentem odpoczynku. Nie zapadania się w fotel, tylko właśnie ruchu.
Tak, to jest jedna rzecz, ale też ja mówię już o patologii, ale też uczymy naszych pacjentów, już tych właśnie wypalonych, tych, którzy sobie już nie radzą środowiskowo, uczymy choćby treningiem autogennym, prawda, Schulza, czy treningiem Jakobsonów, prawda? Uczymy
się... Nie znamy tych panów za bardzo. Ale rozumiem, że wymyślili coś, co ma nam pomóc.
To takie umiejętność szybkiego regulowania swojego poziomu
pobudzenia. Gdyby słuchacze chcieli sobie wklepać,
odprężamy się i jakby resetujemy tą mapę energetyczną.
My to zrobimy w czasie przerwy.
Tak,
interesują mnie praktyczne takie wskazówki. Jak wam się udało zatrzymać? Mówisz, Tomek, 3-4 miesiące, kiedy usiłujesz coś zmieniać. No teraz pytanie, jak to się robi? Czy co, usiadłeś, spisałeś sobie wszystkie swoje obowiązki na kartce i co trzeci wykreśliłeś, czy jak? No bo myślę, że wielu naszych słuchaczy myśli sobie, no z chęcią bym się pozbył przynajmniej 1/3 tego, co mam na głowie.
To znaczy powiem tak, może niezadowolona będzie moja żona, ale na przykład, jeżeli chodzi o dom, to ja ją podziwiam, ale ona jest jeszcze przed 30, więc może dlatego. Jest bardzo młodą kobietą, energiczną i ona bardzo dużo energii kładzie w wychowanie naszych dzieci, w porządek w domu i we wszystko. A ja nie, żebym znowu podkreślał, miał to w nosie, ale ja uważam, że wolę się wyspać, aniżeli umyć podłogę. Ja uważam, że wolę wziąć porządny prysznic, aniżeli poskładać te ubrania jeszcze raz do porządku. Ja uważam, że wolę naprawdę... pójść na balkon na 15 minut, aniżeli poukładać dzieciom porządnie te wszystkie zabawki, które one mają porozwalane i w takim kosmicznym porządku, że Matko Przenajświętsza, lepiej, żeby tego nie oglądać. Naprawdę, to jest moje podejście.
Na 5 gości kiwa głowami ze zrozumieniem, bo ja patrzę z przerażeniem.
Tu nie chodzi o to, że ja powiem, że ja cenię moją żonę za to, co robi, naprawdę. Ale ja autentycznie zauważyłem w pewnym momencie, że ja już na to nie mam siły. Ja bym chciał to robić, ale przez to, że ja to zrobię, ja znowu będę generował złość, nerwy, bo nie będę w ogóle wypoczęty, nie? Moja żona jeszcze mnie nie rozumie. Jak mnie słucha, to na pewno jest przerażona. Ale może na ten temat kiedyś wieczorem porozmawiamy. A może to sama zrozumie, jak będzie już w moim wieku.
Albo jak będzie, jak dostanie taki zimny prysznic, bo ja myślę, że każdy z nas indywidualnie musi przejść jakąś taką metamorfozę, bo w rodzinie my nawzajem sobie robimy uwagi, tak? Żona mężowi, mąż żonie, dzieciom, mówimy, słuchaj, no przecież ty musisz to zostawić, to powinieneś zrobić tak, a odpuść, zostaw, ja na przykład mówię, zostaw ten ogródek, chodź, usiądź, odpocznij, nie potrafię. Ja myślę, że to każdy z nas musi przejść sam i każdy z nas jakieś tam doświadczenie ma taki zimny prysznic, kiedy naprawdę coś się takiego wydarzy, że tak jak tutaj pan wcześniej mówił, już w tej chwili, po tych doświadczeniach, które ja przeszłam, już w tej chwili patrzę przez okno i nie przeszkadza mi to, że widzę, że ono było, nie wiem, 2 tygodnie temu umyte, mam to w nosie. Ja moje zdrowie, to żebym ja miała jakiś tam czas dla siebie i dla dzieci jest ważniejsze. Nie przeszkadza mi to, że to ziele w tym ogrodzie jest, nie wiem, jakieś tam 10 centymetrów. Za tydzień będzie większe, będzie je łatwiej wyrwać. Nie wiem, po prostu już staram się tak, ale to trwało bardzo długo. I musiało się coś złego stać, żeby to zrozumieć. I potem trzeba było radykalnie zmienić też tryb życia, bo to jak dojdziemy do tego wniosku, to też to nie wystarczy, żeby dojdziemy do tego wniosku, tylko trzeba coś zmienić. I tak naprawdę trzeba zmienić tryb życia i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest dla mnie ważniejsze. Czy na przykład te pieniądze, które ja zarabiam, pracując przez 12-14 godzin, ale potem te pieniądze nie wystarczą. Jak stracisz coś, to te pieniądze ci niczego nie zrewanżują. I no niestety każdy z nas, myślę, musi to sam przejść, sam to przeżyć, sam dojść do takiego momentu, gdzie zrozumie, że dość, stop, i to wymaga zmiany trybu życia.
Znaczy też ta zmiana nie przychodzi od razu, nie? Bo ja nie mówię, że po 3 miesiącach ja całkowicie dobrze funkcjonuję, nie, broń Boże, tego jeszcze jestem daleki. Natomiast całkowicie inaczej, może całkowicie dużo inaczej, nie? Natomiast też jeszcze jedna rzecz, że ja się cieszę, że na przykład mnie nie spotkało to, bo tutaj akurat rozmawialiśmy, że niektórzy swoją podróż życiową przez życie zawodowe kończą zgonami albo innymi trudnymi przypadkami, to ja się cieszę, że jeszcze nie jestem młodym zawałowcem, nie? Bo w moim wieku to niestety zawał kończy się tylko w jedną stronę. Tu już nie ma ratunku. Po 60 to jeszcze jest co ratować. I mówię, cieszę się, że to powoli zaczynam rozumieć teraz, kiedy jeszcze jest szansa na to, żeby to dla mnie zdrowotnie, po prostu fizycznie już się nie zakończyło źle. Już nie pal licho, ale mówię, psychologia okej, tylko to jeszcze czeka, nie zabija aż tak do końca szybko, nazwijmy to. Jest jeszcze szansa dla człowieka. Natomiast gdy przyjdzie zawał, nie wiem, pan doktor
może się różnie bywa, zależy w jaką stronę
nie,
pójdą
może być, oczywiście, nie? Tylko jeżeli to mówimy o...
Proszę państwa, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, ja może to duże uproszczenie tutaj, że tak powiem, zastosuję, ale organizm ludzki jest tak doskonałą maszyną biocybernetyczną, tak bym to określił, prawda, że wysyła nam poważne sygnały ostrzegawcze. I takim poważnym sygnałem ostrzegawczym, który i tak cię zmusi do pójścia do lekarza, jest bezsenność. Jeżeli nie prześpisz 2-3 noce, bo nie umiesz zredukować napięcia i nie jesteś, jak pan magister to powiedział, w biorytmie, to nie ma siły, do pracy po prostu nie pójdziesz. I wtedy, jak jeszcze cię złapią ze 2 napady lękowe takie, po prostu, no, to wtedy sprawa się wyjaśni bardzo szybko, po prostu na wizycie u lekarza, prawda?
Tych wyłączników jest więcej, bo depresja, prawda?
Tak.
Spadek
anhedonia.
Anhedonia.
Tak, co to jest anhedonia?
Matko, tyle mądrych słów dzisiaj.
Kultura.
Bo nie zapamiętam wszystkiego naraz.
Może my z panią
nie będziemy ratować. Naturalnej zdolności odczuwania przyjemności.
Czyli to, leżymy na trawie i nie potrafimy odpocząć, tak?
Nie czujemy smaku, nic nam nie smakuje, na nic nie mamy ochoty. Nie ma żadnej możliwości, żadnego źródła, z którego moglibyśmy czerpać przyjemność. Czyli tak naprawdę ładować swój akumulator, nabierać ochoty do jakiejkolwiek aktywności.
No i potem mówią, mamy doła.
Ale pan doktor mówił tutaj o tym, że nie mamy siły potem iść do pracy. Ale słuchajcie, no ja na przykład myślę, że to trzeba sobie uzmysłowić, że my przede wszystkim musimy mieć siłę, żeby żyć. Bo my nie po to żyjemy, żeby chodzić do pracy, tylko na odwrót.
I teoretycznie przynajmniej.
No tak powinno być. I po prostu tak sobie myślę, że no po co ja staram się dla siebie wyszarpać trochę czasu po to, żeby mieć go i żeby mieć zdrowie, dla moich dzieci, dla mojej rodziny, dla tych, dla których ja tutaj żyję, tak? I tak, bo kiedyś myślałam o tym, że to jest bardzo egoistyczne, prawda? Żeby gdzieś tam, kiedyś tak ja przynajmniej tak to odbierałam, że takie pójście sobie na przykład tam, nie wiem, na 20 minut w domu gdzieś tam urwać się i położyć się na jakąś drzemkę, to sobie myślałam, kurczę, to albo ostatnia, nie wiem, ostatni leniuch, albo po prostu
wyrodna matka,
że tak chcę zrobić. Jak były małe dzieci, to była świetna wymówka, nie? Z dzieckiem się położyć, no ale jak już są starsze, no to już tak człowiek nie zrobi. Ale przychodzi
taki... Usypianie dzieci było fantastyczne.
Tak, to było świetne, prawda?
Wreszcie się można było zdrzemnąć.
Uciekało, jak się zasnęło.
I to trzeba po prostu przemyśleć, że no przecież ja to robię, odpoczywam, dbam o zdrowie moje i mojej rodziny po to, żebyśmy wspólnie jak najwięcej czasu mogli spędzić.
Pani Aniu, czy ta komórka, która wylądowała w pięknym polu, pięknej kukurydzy...
Nie dzwoniła.
Nie dzwoniła. Nie ukradli mi ją. Zgłosiłam kradzież.
Ale czy to był ten moment, czy to było tylko takie, wie pani, to tak obrazowo fajnie wygląda, ale czy rzeczywiście ta komórka była takim momentem, który gdzieś tam uruchomił coś w głowie?
Nie. To były początki tak naprawdę, także to ja się bardzo przejęłam tym i...
Tym, że mąż to zrobił.
Tak, tym, że mąż to zrobił, że jak ja jako tak naprawdę młody dyrektor, ja zostałam dyrektorem, nie wiem, w wieku 32 czy 3 lat.
Bez telefonu, dyrektor bez telefonu.
Właśnie, dyrektor bez telefonu, do tego nie wziął laptopa dyrektor ze sobą na urlop, tak? Więc no, trauma była straszna, no ale tak po 3-4 dniach stwierdziłam, że w sumie jakby się coś działo, to znają telefon do męża, to by zadzwonili do niego. Nie, to nie
ale
było.
Ale gdzieś proces się zaczął, się uruchomiło.
Proces się zaczął, chyba tak, chyba się zaczął proces, ale tutaj ja tak chciałam nawiązać, bo tak cały czas sobie słucham, jak państwo tutaj rozmawiają i tak to całe moje życie tak łączy wszystko, co państwo mówią, bo tutaj pan powiedział na temat zgonu i okazuje się, że tak naprawdę u mnie takim naprawdę stoperem w tym pędzie do przodu była śmierć mojego taty. Tak? Tata zmarł w wieku 62 lat, co było zaskoczeniem dla wszystkich, że w ciągu 3 miesięcy po prostu odszedł kochany człowiek. I ja do dzisiaj pamiętam słowa, jak tata do mnie mówił: Aniu, jak już odchowasz dzieci, jak już pójdą na swoje, to zawojujemy świat. Tak? Mój tata się nie doczekał tego, że dzieci poszły na swoje. I w tym momencie przyszła refleksja. Tak? Przyszła refleksja i to dosyć duża refleksja. Co dalej ze swoim życiem? U mnie wykryta choroba autoimmunologiczna. Przeszłam bardzo silną depresję, łącznie z leczeniem tej depresji. Tutaj śmierć taty. I w tym momencie to był tak naprawdę taki wstrząs. I wtedy zaczęłam szukać pomocy, nie tylko sama sobie jakoś tak, tylko dookoła, kto mógłby mi pomóc. Jak to się skończyło? To się skończyło tak, że tutaj pan doktor wspomniał o uciekaniu w jedzenie. Ja myślę, że tutaj bardziej panu doktorowi chodziło o to, że uciekanie w jedzenie, że obżarstwo. Ponieważ ja, moim relaksem zawsze po pracy było gotowanie. Było pieczenie, było gotowanie, tak? Czyli też pewnego rodzaju ucieczka w jedzenie, ale to przygotowywanie posiłków. I okazało się, że to, co dla mnie kiedyś było relaksem, było dla mnie hobby, stało się teraz moją pracą, tak? Mam małą firmę cukierniczą, pracownię tortów artystycznych i w tej chwili to, że ja spędzam w pracy niejednokrotnie 10 godzin, to ja potrafię wypocząć, robiąc to, co kocham. Tak? Więc kiedy ja, nie wiem, 5 godzin dekoruję tort i wiem, że ten tort jest wymarzonym upominkiem na 80. urodziny dziadka, to przy spokojnej muzyce, uwielbiam Enię na przykład, czy jakąś filmową dobrą muzykę, kiedy trzeba coś ostrzejszego, to na przykład co z twierdzy leci. I wtedy przy odpowiedniej muzyce i skupieniu ja naprawdę potrafię się zrelaksować, pracując tam, gdzie lubię.
To też tak mówią, na szczęście to nic innego, jak to, żeś po prostu robił to, co kochasz, jeszcze żeby ci za to płacili. Czy to jest jakiś sposób, szukanie takie na upartego, jeśli się ma trochę szczęścia i determinacji, Czy rzeczywiście możemy w ten sposób patrzeć, że 5 godzin dekorowania tortu nie jest porównywalne z 5 godzinami zarządzania firmą i stresowych
moi
sytuacji?
Moi Państwo, to już jest chyba hipnoza. Jeżeli my
medytacja.
Po prostu, jeżeli my po prostu tak się skoncentrujemy na rzeczonym torcie, że nie słyszymy pukania do drzwi, to jest właśnie to, o czym mówimy, jest to już pewien głęboki relaks.
A to jest dobrze, tak?
To jest dobrze, tak. To tak ma być. Z jednej strony pasja, czyli tak pani redaktor mówi, to co lubię, a z drugiej strony tak maksymalna koncentracja na dziele, które wykonuję, że nie słyszymy pukania do drzwi i za ramię. Muszę ktoś nas pociągnąć, żebyśmy się ocknęli po prostu z tej przyjemności.
Któryś z mistrzów jogi odpowiedział na pytanie, ktoś pytał, jakie należy wykonywać ćwiczenia, żeby uzyskiwać to odprężenie takie jak najlepsze, a on powiedział, że to ćwiczenia nie są ważne. Właśnie to skupienie, taka uważność, pełne skupienie na tym, co się robi i odczuwanie przyjemności z tego, to jest prawdziwa joga.
No dobrze, słuchajcie, ale to już będzie pytanie po przerwie, bo pytanie takie, czy można nauczyć się odpoczywać, czy my możemy wytrenować niejako swój organizm, żeby zatrzymał się, usiadł, skoncentrował, znalazł jakąś przyjemność i rzeczywiście miał z tego, były efekty tego stanu.
Doktor, ale to jest proces terapeutyczny.
To pytanie stawiamy po przerwie. Proszę Państwa, 774526 37, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę włączyć się do tej rozmowy, to zapraszam. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy. Dziś przypomnę temat, czy można nauczyć się odpoczywania, jak to jest ważne, żeby mieć swój sposób naładowania akumulatorów. Zaraz wracamy, zapraszam.